Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po dziewiątej na 95 i 6 FM.
Rozmowa dnia, a dzisiaj naszym i Państwa gościem Elżbieta Płonka, doradca wojewody do spraw medycznych, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Dzień dobry, zdrowia właściwie. Serdecznie.
Dzień dobry.
Ochrony zdrowia, można powiedzieć.
Ogólnie o sprawach medycznych dzisiaj będziemy rozmawiać i o ochronie zdrowia, ale wykorzystując w studio obecność lekarza rodzinnego, muszę zapytać o teraźniejszy sezon grypowy. Da się uniknąć, da się wygrać z grypą, ominąć ją, czy tylko możemy zmniejszać jej skutki?
Myślę, że możemy zmniejszać przede wszystkim jej skutki. O ochronie trudno powiedzieć, skoro jest taka duża zakaźność i faktycznie jedna osoba w rodzinie wnosi ten czynnik zakaźny i wtedy rozprzestrzenia się. Na ogół w różnym czasie dotyczy to, czy zarażają się poszczególne osoby, ale jednak.
I wtedy mamy łańcuszek szczęścia w rodzinie.
No łańcuszek nieszczęścia i chorowania. Niektórzy doświadczają bardzo ciężkiego przebiegu, dlatego że albo są słabsi, albo też się nie szczepili i mają mniejszą odporność przez to.
Jak zwiększyć odporność? No takie najlepsze metody.
Zalecam szczepienia absolutnie już we wrześniu na dany sezon, więc ten sezon już się kończy. W marcu szczepionek tego na ten sezon. Wrzesień, marzec, natomiast już we wrześniu należy zacząć szczepienia i nie lekceważyć tego, bo przebieg jest łagodniejszy na pewno.
Chociaż teraz już jest za późno na szczepienia, to warto pamiętać o przyszłym sezonie. A propos szczepionek, to co wydarzyło się między innymi w naszym regionie, cała sytuacja z szczepionkami źle przechowywanymi, jak pani to ocenia?
No to problem tego orkanu nieszczęsnego i braku światła, czyli przerwania ciągu chłodniczego.
Braku prądu, ale czy nie również braku odpowiedzialności?
No, toczy się postępowanie w niektórych przypadkach, gdzie kontrole wykazały jednak możliwość rzeczywiście zagrożenia, nie wiem, czy życia, ale przede wszystkim niewłaściwego zastosowania postępowania ze szczepionkami, gdyż no, to są jednak rzeczy bardzo poważne, dotyczące zdrowia ludzi.
Dlatego w przypadku, kiedy mówimy o sezonie grypowym, takie informacje mogą zradzić do szczepień.
Oczywiście mogą, ale to jest wypadek szczególny. Zdarzyło się tak, no, to jest ostrzeżenie też na przyszłość, że należy nad tym czuwać i należy mieć na uwadze. Wszystkie służby podległe w tej sprawie mówiły, że należy te szczepionki utylizować, więc należy się zastosować do takiego zalecenia, dlatego że pewności nie ma. Teraz należy sprawdzać po tych szczepieniach, które się odbyły, mimo wszystko sprawdzać, czy ta odporność została wytworzona. A to już jest trudniejsza sprawa.
Doradzałaby pani wojewodzie, służbom wojewody, nie wiem, kontrole?
Kontrole się odbywają, odbyły
kontrole?
Się, odbyły się też. Wszystkie służby tutaj ze sobą współpracowały, to sprawa jest pewna.
Stąd to natomiast, wyszło po fakcie.
Tak, natomiast zawiódł rozsądek u świadczeniodawców w tych sprawach, ponieważ to dotyczy nie tylko szczepionek, które są przekazywane przez sanepid do praktyk, ale również, które są zakupywane przez praktyki, czyli te zalecane, ale nieobowiązkowe szczepionki, więc dotyczy też tej grupy, którą sobie zakupili świadczeniodawcy, lekarze, praktyki.
Więc sprawa jest rozwojowa, prokuratura zajęła się, bada, będziemy na pewno do niej wracać i oby nie było w przyszłości takich przypadków. Porozumienie z młodymi lekarzami rezydentami. Kiedy pani usłyszała o tym porozumieniu, to był efekt takiej ulgi, ów? To jest trwałe porozumienie?
To jest, powiedziałabym, taki jeden poważny krok, ale nie najważniejszy w całej tej naszej trudnej sytuacji organizowania ochrony zdrowia w Polsce. Natomiast kadra medyczna no, jest kluczową sprawą i tutaj wypowiedzenie tej klauzuli właśnie opt-out, czyli pracy ponad 48 godzin, załamywało system opieki, bezpieczeństwo sprawowania tej opieki przez szpitale, wykonywania zabiegów.
Czy kompromis, do którego doszło pomiędzy rządem a młodymi lekarzami, on przyczyni się do tego, że lekarze chętniej będą więcej pracować?
Pieniądze odgrywają rolę, niewątpliwie, dlatego że to są rzeczy istotne w planowaniu życia swojego i rodziny. pracowali więcej i pracować będą więcej, dlatego że potrzeby są ogromne. Problem jest przed politykami, przed ministerstwem bardzo duży, jak szybko, w miarę szybko zwiększyć obsługę medyczną, czyli skąd wziąć lekarzy. No nie da się ich tak natychmiast zorganizować, dlatego ci, co są, no będą pracować więcej.
Pierwszym krokiem powinno być zatrzymanie tych, którzy są, prawda?
Oczywiście,
to był ten ruch,
żeby zatrzymać lekarzy i żeby mieć tą pewność, że będzie zabezpieczenie dyżurów, pracy i dyżurów.
Ale widać, że system szwankuje. Potrzeba świeżej krwi, jeśli chodzi o personel.
No wyjeżdża medyczny. Zbyt dużo lekarzy, tak? Wyjeżdża zbyt dużo młodych ludzi, ale nie tylko. Właśnie pieniądze odgrywają także rolę, ale także i system jest bardzo ważny, jak jest zorganizowany. Chętnie się wyjeżdża na dyżury do innego kraju, bo tam po prostu wszystko jest przygotowane, zorganizowane. Wchodzi się tylko ze swoją wiedzą, z kompetencją i wychodzi. A u nas no, wiele rzeczy jest niedogranych między różnymi segmentami ochrony zdrowia. Stąd to jest porządkowanie, które jest naprawdę bardzo ważną sprawą dla Ministerstwa Zdrowia i rządu.
Można zachęcać młodych lekarzy do tego, żeby pracowali więcej, dużo więcej, ale z drugiej strony jest jakaś granica, prawda?
Oczywiście.
To też jest granica rozsądku. My przecież słyszymy o przypadkach lekarzy, którzy umierają na dyżurach.
Ale rzeczywiście dziwią się nasi pacjenci, że my w ogóle też chorujemy w ramach chyba takich żartów. To pani doktor też jest chora, czy to pan doktor może być chory, a jeszcze i umierają nam koledzy przed czasem jakby. No więc to jest człowiek, który jest bardzo obarczony problemami innych. Problemami innych i zależy od tego, jakie to są problemy, czy to jest chirurgia, czy to jest psychiatria, czy to jest interna. Troszkę inną mają wagę, ale mimo wszystko obarczają i wymagają troski. My nie możemy tego traktować swojej misji, swojego zawodu jako pracy z martwymi przedmiotami. To jest jednak żywy organizm i nawet no, trzeba się zająć tym człowiekiem trochę dłużej, trochę więcej.
Empatia
trochę
jest
ponad.
Potrzebna.
Absolutnie.
No właśnie, to przejdźmy teraz do pacjentów. Czy nowe ustalenia i ten kompromis przyczynią się do tego, że mniejsze będą kolejki, jeśli chodzi o pacjentów, kolejki do ekspertów, lekarzy?
Trudno tu powiedzieć, że na pewno się zmniejszą. Natomiast te dwa systemy, które mają ze sobą współpracować, podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna, specjalistyczna i szpital w nowych warunkach powinny wymusić taką współpracę.
Pamiętamy zapowiedzi pana premiera na ten rok i priorytetem były sprawy medyczne, tak?
Oczywiście, one nadal są i będą. Myślę, że nie tylko w tym roku, ale i w następnym i być może jeszcze, bo to wymaga czasu. To nie jest tak, że można to poustawiać. Mamy dużo zaniedbań, mamy dużo rzeczy, które się cofnęły zamiast pójść do przodu. W związku z tym no, jest potrzeba porządkowania i myślę, że tak. Jest możliwe, że zmniejszy się kolejka, jeżeli się zwiększa nakłady, bo też można więcej przeznaczyć na to leczenie i też więcej zapłacić, ale specjalistów znowu trzeba mieć więcej. To nie jest takie proste, bo w końcu gdzieś te granice się zamykają.
Słyszymy o brakach personalnych, jeśli chodzi o służbę medyczną, chociażby w Gorzowskim Pogotowiu, w Gorzowskim Szpitalu. No, my nie jesteśmy tutaj jakby
i
od wielu, tych problemów
wielu
uwolnieni.
Innych, a podstawowa opieka zdrowotna zaczyna alarmować, bo lekarzy rodzinnych wiek jest już dość zaawansowany. Nie ma nie ma chętnych do pracy tak trudnej, od godziny 8 do 18 z pacjentami, którzy wymagają całościowej opieki. W związku z tym no, jest problem. Podstawowa opieka, jak się zawali, jak mówi tutaj Porozumienie Zielonogórskie, no to będzie jeszcze większy problem. Dlatego pilnie należy zwrócić uwagę na to, jak zabezpieczyć personalnie podstawową opiekę i jak zmniejszyć jej obciążenie. Ja tutaj mówię ze swojego podwórka.
Ma być
ogromne obciążenie
biurokratyczne.
Tak, ogromne obciążenie biurokratyczne.
Mają być specjalni
jest
asystenci. Mają być specjalni asystenci medyczni, to jest dobry pomysł?
To zależy, bo przecież w kontakcie bezpośrednim z pacjentem trudno wstawić jeszcze dodatkową osobę, która będzie stale obecna przy pacjencie.
Ale no, będzie mogła wypisać.
No to myślę, że należy to tak zorganizować, żeby jednak zachować intymność pacjenta w gabinecie.
A jak pani ocenia to, co dzieje się w Gorzowskim Szpitalu? Chwalony jest nowy system na SOR-ze, który usprawnił działanie. A pani jak to wszystko ocenia?
Jeżeli się dzieje coś i ludzie są zadowoleni, bo należy pytać ludzi, czy są zadowoleni po wejściu do szpitala. To tak, ale chyba są różne głosy. Jedni są zadowoleni, drudzy niezadowoleni, bo oczekują jakby większej obsługi, mniej czekania, a jednak jest tego trochę dużo. Z tym, że jest to szpital wojewódzki i miejski, trzeba to mieć na uwadze, że jest to szpital, który pełni funkcję szeroką. Mhm. Zarówno w podstawowej opiece szpitalnej, jak i szeroko rozumianej specjalistyce, stąd no,
zarząd
ma duże
szpitala
problemy.
Mówi, zmieniamy się, jesteśmy nowocześni, remontujemy,
zarząd szpitala zbyt nastawia się moim osobistym zdaniem, na specjalistykę i dochody z tego tytułu. Natomiast brakuje nam na przykład porządnej pediatrii, dobrego oddziału internistycznego, czyli tego, co stanowi miejską funkcję tak naprawdę. Bo szpitale powiatowe mają te zadania. W związku z tym cały czas ta pediatria jest bolączką Gorzowskiego Szpitala. A to jest bardzo ważna funkcja, bo wiele oddziałów pediatrycznych zostało zlikwidowanych w powiatach, więc my tu stanowimy jedyne miejsce ratunkowe dla bardzo trudnych sytuacji, kiedy trzeba ratować życie i zdrowie dziecka.
Ale powstaje radioterapia, tak?
To radioterapia jest właśnie jednym z tych elementów dochodowych, potrzebnych owszem, ale sama radioterapia nie jest jeszcze cudownym rozwiązaniem problemu onkologicznego. To jest jeden z elementów i taki pacjent potrzebuje też potem oceny onkologicznej, oceny internistycznej tego leczenia, więc jest to jeden z elementów leczenia onkologicznego i tak należy też to rozumieć.
Bardzo potrzebny element, bo
oczywiście,
brakuje go.
Oczywiście, ale jest to jeden z elementów, jest szereg innych elementów postępowania onkologicznego, więc to powinno być kompleksowo, generalnie kompleksowo.
Na koniec zmieniamy temat, nie sprawy medyczne, a sprawy polityczne. Lokalne jednak, Prawo i Sprawiedliwość przygotowane już do wyborów samorządowych, lokalnych?
Powiem tak, jest w fazie przygotowywań. Nie jest jeszcze temat zamknięty, są wstępne dopiero przymierzenia, więc musimy poczekać na decyzje polityczne.
A pani się przymierza do kandydowania? Na listach, nie wiem, do Sejmiku Lubuskiego zobaczymy, czy może do Rady Miasta?
No zachęcają mnie koledzy do Sejmiku, ponieważ wiele lat tam funkcjonowałam. Mam
jako
tą przerwę.
Marszałek również.
Tak, jako wicemarszałek, jako radna przez 12 lat. No i być może właśnie, jeżeli zdrowie i okoliczności mi pozwolą łączyć, to się włączę w te wybory na tym poziomie.
A kiedy będzie sprawa zamknięta? Kto gdzie kandyduje i tak dalej?
Ja myślę, że do końca czerwca absolutnie musi być zamknięta i decyzje odgórne także, czyli centralne, co do wyborów bezpośrednich muszą być, dlatego że po wakacjach rusza pełną parą kampania wyborcza.
Choć niektórzy mają wrażenie, że już ruszyła.
No niektórzy tak.
Elżbieta Ponka, doradca wojewody do spraw zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość, gościła w studiu Radia Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
Od poniedziałku do piątku poranna rozmowa dnia. Gorące komentarze, pytania i odpowiedzi, polityczne spory. Codziennie kwadrans po 9:00 na 95,6 FM.